Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Natalia Bogdan, prezes Job House, i Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o e-umowach, liczba rezerwacji wyjazdów wakacyjnych, no jesteśmy w sezonie tuż przed samymi wakacjami, dokonana do połowy maja, od połowy maja, przepraszam, do połowy czerwca jest porównywalna z tym samym okresem rekordowego dla turystyki 2019 roku, donosi Rzeczpospolita. Coraz większym wzięciem cieszą się zagraniczne wycieczki. Popyt na urlop w kraju jest większy niż dwa lata temu, aż o 32%. Państwa zdaniem wracamy do normalności, przestajemy się bać, COVID zniknął?
Myślę, że to Natalia widać dookoła na co dzień, że odkąd nie musimy w przestrzeni świeżego powietrza nosić tych maseczek, to rzeczywiście wszyscy skorzystali z tej możliwości i gdzieś tam świat zwraca powoli do normalności. Coraz więcej osób jest też wyszczepionych. Ostatnio czytałam nawet, że aż 75% mieszkańców Sopotu jest zaszczepionych, więc na pewno czujemy się bezpieczniej i gdzieś tam myślimy już właśnie o normalnych wakacjach. Część z nas zdecyduje się na wyjazd za granicę, ale mimo wszystko chyba tak jak przynajmniej rozmawiam gdzieś tam ze znajomymi, to bardziej większość z nas szuka właśnie możliwości odpoczynku w kraju. Co myślę, że dla branży hotelarskiej, która dostała mocno w kość w okresie pandemii, to jest to dobra wiadomość. Pytanie tylko, czy branża jest przygotowana na taką ilość gości, bo z tego co wiem, to jest teraz kłopot z pracownikami z kolei, którzy tych gości mają obsługiwać, no bo sporo osób się przebranżowiło, sporo osób zostało zwolnionych, część osób sama odeszła, no i teraz trwa masowa rekrutacja do tej branży.
I podbieranie sobie nawzajem pracowników.
Dokładnie tak.
A zagraniczne wycieczki cieszą się sporą popularnością, bo są tańsze niż wakacje w Polsce. Czy polska branża restauracyjna nie przesadziła z cenami i czy nie jest to strzał w kolano? Mam na myśli te paragony grozy, które co chwilę, co jakiś czas pojawiają się choćby w internecie.
To jest chyba początek takiego otwarcia, które w tej chwili z jednej strony przedsiębiorcy chcieliby nadrobić straty, które no niewątpliwie ponieśli ogromne i próbują to w jakiś sposób zrekompensować. Po drugie, przyjęcie tych pracowników z powrotem czy zatrudnienie pracowników będzie kosztowało więcej niż to kosztowało wcześniej, bo zawsze odkupienie pracownika z innej branży no niestety, ale kosztuje. W związku z tym jest jakiś tutaj, jest jakaś podstawa, jest taki sens jakby w tym działaniu, aczkolwiek z dłuższej perspektywy to się może bardzo źle odbić, także część podmiotów, które popadła w kłopoty, może po prostu nie wrócić do normalnej działalności i to jest duże zagrożenie. No ale wracając jeszcze do tej chęci, mamy taką skumulowaną chęć w sobie wydarcia, gdzieś wyjazdu, wypoczynku, rok czasu. Wiele osób, jeszcze z kilkoma osobami rozmawiałem, które cały czas pracowały zdalnie, one już mają dosyć w domu, siedzenia przy komputerze, przy telefonie, zamknięcia, w związku z tym ta chęć wyjazdu gdziekolwiek, szuka się miejsca w Polsce, szuka się miejsca za granicą. Ofert jest relatywnie dużo, aczkolwiek tak jak mówimy, no, wypełniają się one w niesamowicie szybkim tempie. Ja myślę, że to takie będzie, no jestem z zawodu automatykiem, w związku z tym zawsze w takiej sytuacji następuje tak zwane przeregulowanie. I przeregulowanie w cenach, o których mówimy, to się wystabilizuje. Rynek zawsze doprowadza do tego, że popyt z podażą się gdzieś tam musi spotkać albo minimalne wahania, które są. A z drugiej strony taka naturalna chęć człowieka, żeby zwiedzać. Myśmy się przyzwyczaili przez lata, że możemy pojechać gdzie chcemy bez żadnych ograniczeń. Po Europie podróżujemy z dowodem osobistym, nie patrząc na jakie są granice. Te rzeczy w ciągu roku się bardzo zmieniły. W związku z tym w tej chwili, jak mamy znowu już powiedzmy te certyfikaty covidowe, zaszczepiliśmy się, możemy wyjechać, w związku z tym ruszamy w świat.
No właśnie, powiem szczerze, że troszkę mnie zmroziło, kiedy zobaczyłam jeden z takich paragonów, z którego wynikało, że kilogram flądry wychodzi po mniej więcej 80 zł, a przecież tak nie jest. To z jednej strony, a z drugiej strony w last minute są oferty na przykład do Grecji po 850 od osoby all inclusive. I co tutaj wybrać? No to już jakby widać, gdzie Polacy jadą, a z drugiej strony branża turystyczna, która apeluje, żeby zostawać w kraju. Trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Resort rozwoju przygotowuje projekt ustawy, która umożliwi niektórym pracodawcom zawieranie umów o pracę w formie elektronicznej. Ta regulacja ma być ułatwieniem i pomocą dla pracodawców.
Ma już za pół godziny. Znowu usłyszycie mnie, czyli Marlenę Krostowską i Christophera Harmana. Do usłyszenia.
Rolnicy i osoby fizyczne, które chcą zatrudniać nianie lub pomoc domową, informuje Interia Biznes. Ta forma, na ile taka możliwość uporządkuje pewne sprawy i ułatwi zawieranie takich umów? I czy będzie zainteresowanie?
Myślę, że taka możliwość przydałaby się wszystkim, nie tylko rolnikom i mikroprzedsiębiorcom, bo w Polsce mimo ponad roku pandemii nadal umowy o pracę muszą być podpisywane odręcznie. No chyba, że obie strony dysponują podpisem elektronicznym, ale jak wiemy, o ile po stronie przedsiębiorców to nie jest jakiś wielki kłopot, to o tyle wśród Kowalskich już większość z nas takiego podpisu po prostu nie posiada. Mimo wszystko jest to pewnie dobry krok, krok w dobrym kierunku, chociaż ja osobiście mam wątpliwości co do intencji tego rozwiązania, bo mimo wszystko wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby ułatwić życie przedsiębiorcom, tylko bardziej o zmniejszenie po prostu szarej strefy, która akurat w tych branżach, które zostaną objęte tym przepisem, jest bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że ona nie wynika tyle.
Halo, halo.
Coś się rozłączyło.
To poprosimy pana prezesa. Szara strefa. Dobrze. To będzie walka z szarą strefą? Uda się?
Znaczy, szara strefa, chyba 3 tygodnie temu dyskutowaliśmy na antenie Radia Gdańska temat szarej strefy. Ja jestem strasznym wrogiem szarej strefy. Tutaj mówimy, że na czarno w Polsce pracowało 880 tysięcy osób. To jest ogromna liczba. To jest 5,4% ogólnej liczby pracujących. Tak nie powinno być. My jako AK Construction pracujemy w różnych krajach, robimy ciekawe tematy, czy w Niemczech, czy w Szwecji, gdziekolwiek indziej. Tam nie ma możliwości, żeby pracować na czarno, żeby ktoś przyszedł, jakaś firma, czy powiedzmy ludzie będą zatrudnieni poza wszelkimi zasadami. Tak, są zgodnie ze związkami zawodowymi, z urzędami pracy, mieć określone jasno, gdzie płacimy podatki. Ja chciałbym, żeby w Polsce było tak samo. I tutaj o tym sektorze, o którym mówimy, właśnie tych prac takich, to jest bardzo dobre rozwiązanie. I mało tego, ja myślę, że ludzie, którzy podejmują się tego typu pracy, nie zdają sobie sprawy z wartości, jaką taki system niesie. Będą pracowali legalnie, będą mieli wszystkie świadczenia, będą mieli odprowadzone składki. To może dla wielu osób w pewnym momencie jest nieistotne, ale w dłuższej perspektywie to jest bardzo istotne. Musimy się przygotować na to, że nasza przyszłość to jest nie tylko dzień dzisiejszy i ten rok, ale to jest nasze życie w wieku zawodowym i na emeryturze. I potem te wszystkie rzeczy, które się odkłada, one mają kolosalne znaczenie. Nie trzeba się na starość prosić o zasiłek, o pomoc, tylko gospodarowane środki, a każda praca powinna być po pierwsze dobrze płacona, dobrze wykonywana i legalnie robiona. Wtedy jest tak, jak powinno być.
Tylko, czy już mnie słychać? Przepraszam.
Słychać pani prezes, super. Proszę bardzo.
Musimy tylko pamiętać, że wydaje mi się, że to nie skomplikowane przepisy pchają tych właśnie rolników, czy mikroprzedsiębiorców, czy osoby indywidualne do tego, żeby zatrudniać osoby na czarno, tylko koszty zatrudnienia. Musimy pamiętać, że taka mama, która chce wrócić do pracy i zapłacić niani, no tak średnio teraz 2,5 tysiąca złotych na rękę, to gdyby chciała ją zatrudnić legalnie, musiałaby zapłacić prawie 2 razy tyle. No a sama często tyle nie zarabia, więc to wydaje mi się, że to raczej kosztom pracy trzeba by było się przyjrzeć niż samym formalnościom z tym związanym. Ale oczywiście to jest jakiś krok w dobrym kierunku i też ułatwienie, bo te formalności też oczywiście w Polsce są skomplikowane i żeby podpisać umowę o pracę, to musi musimy pamiętać, że to nie jest jedna kartka samej umowy o pracę, tylko jeszcze 15 różnych załączników i oświadczeń, które też trzeba później właśnie zgłosić osobę do ZUS-u, co dla osoby, która nie ma w tym dużego, nie ma dużego doświadczenia w obsłudze kadrowo-płacowej, no to jest po prostu czasami nie do przejścia.
No to zostajemy jeszcze na rynku pracy, tylko że przejdziemy do osób w wieku 60+. Okazuje się, że tylko co szósty Polak w wieku 60+ pracuje. Wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej seniorów będzie możliwe, jeżeli z jednej strony uda się zmienić ich przyzwyczajenia, a z drugiej wykorzenić powszechne stereotypy o osobach starszych. Chociaż nie wiem, czy 60+ dzisiaj możemy mówić, że to osoba starsza, bo często są to ludzie wysportowani, dobrze się odżywiający, więc to nie jest ta sama osoba w wieku 60+, co 10-20 lat temu. Jak zmienić stereotypy o pracownikach 60+? Czy to się w ogóle da?
Wydaje mi się, że przede wszystkim nasz rząd trochę sobie strzelił w kolano, obniżając wiek emerytalny, bo tak jak pani redaktor wspomniała, większość osób po 60 to są nadal osoby w pełni sił, które mogą swoim doświadczeniem pomóc niejednej firmie, no ale jeżeli dostały taką możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, to wiele z tych osób skorzystało. No i niestety nie pomogło to też seniorom na rynku pracy. W tej chwili i już od jakiegoś czasu na rynku brakuje rąk do pracy, więc to, że mamy jeszcze odpływ osób po 60 z tego rynku, to na pewno sprawy nie ułatwia. A z drugiej strony pracodawcy, jeżeli mają do wyboru zatrudnienie osoby młodej, dynamicznej, kreatywnej, rzutkiej, to mimo mniejszego doświadczenia najczęściej decydują się właśnie na zatrudnienie takich osób. To nie jest do końca dobry kierunek. Sama zatrudniam osoby 60+, a nawet mam w swoim zespole osobę, która w tym roku kończy 70 lat i w połączeniu doświadczenia tej osoby właśnie ze zwinnością, ze znajomością technologii młodszych osób w dziale, to tworzy fantastyczną synergię i naprawdę ten dział sobie świetnie radzi. Z tym, że no, potrzebna jest ta otwartość właśnie pracodawców, ale też otwartość samych pracowników, żeby nie bać się aplikować na oferty pracy, żeby gdzieś tam czytać, uczyć się tych nowych technologii. Ja rozumiem, że no, w pewnym wieku jest to trudniejsze na pewno, bo jakby młodym ludziom przychodzi to dużo łatwiej, bo są otoczeni po prostu nowoczesnymi technologiami od urodzenia niemalże. Ale na pewno warto, żeby obie strony nie zamykały się na takie możliwości i myślę, że to może wiele wnieść i do organizacji, i do samego życia tych osób, bo ja widzę właśnie po tych moich starszych pracownikach, że oni mają sens życia, oni się cieszą, że mogą wyjść do tej pracy, że właśnie mogą coś wnieść, że ktoś docenia ich doświadczenie.
No właśnie, dokładnie tak jest, bo z drugiej strony jakiś czas temu były badania, z których wynikało, że takie osoby, one nie to, że poszły na emeryturę, bo nie chcą pracować, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, po prostu one chcą pracować, ale dalej nie ma dla nich zajęcia. Ostatnie zdanie, pan Marek Krzykowski.
Ja jestem dobrym przykładem aktywnego człowieka, seniora 60+ i srebrzącej się gospodarki i nie wyobrażam sobie, żeby po prostu już przestać pracować i nie wiem czym się zajmować, po prostu to jest gdzieś tam właśnie behawioralne, czyli jeżeli się wykonuje pracę, którą się lubi, którą się kocha, którą się rozwinęło u siebie wewnątrz, to człowiek chce dalej pracować. My jako przedsiębiorcy musimy pomóc tego typu ludziom, bo często mówimy, a ten człowiek jest 3 lata przed emeryturą, to już nie inwestujemy w niego, nie szkolimy go, a człowiek musi cały czas nadążać i wtedy ten wiek 60-65 nie ma żadnego znaczenia. Natomiast doświadczenie, które taki człowiek niesie, wkomponowane w odpowiedni zespół z młodymi pracownikami, daje niesamowite efekty. I znam wiele firm, które właśnie w ten sposób działając, uzyskują dużo lepsze wyniki niż stawiając tylko na młodych, aktywnych, ambitnych. To jest ogromna praca przed takim zespołem.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, a ja już teraz Państwa zapraszam na bezpieczny portfel i dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Miłego dnia, dziękujemy bardzo.